jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Bardzo serdecznie witam Was w najnowszym odcinku podcastu Sięgaj po więcej i dzisiaj na pewno będzie mocno o sięganiu po więcej. Moją gościnią jest Kasia Wierzbowska, założycielka Sophia Health i była założycielka i też wieloletnia prezeska sieci przedsiębiorczych kobiet. Witaj Kasiu.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie, Malwino.
W międzyczasie, jak rozmawiałyśmy sobie tutaj z Kasią jeszcze przed podcastem, to ja się dowiedziałam, że historia Twoja, Kasiu, jest bardzo ciekawa. I wyobraźcie sobie, że Kasia z wykształcenia jest między innymi cybernetyczką. Dobrze wymawiam?
To brzmi bardzo tak już archaicznie, ale cybernetyka to jest nauka o systemach, a tak się kiedyś mówiło też na informatykę. Więc tak studiowałam cybernetykę i informatykę.
Wspaniale, bo w swoim dorobku zawodowym masz niezwykle wiele różnych ról i myślę, że to właśnie będzie naszą dzisiaj myślą przewodnią, czyli odwaga do sięgania po więcej, odwaga do zmian i wchodzenie w bardzo różne obszary, w których wcześniej nie byłaś. Bo wiem, że i zajmowałaś się reklamą, i CSR-em, i później z wielką misją założyłaś sieć przedsiębiorczych kobiet, a teraz jesteś startuperką. Powiedz Kasia w ogóle, jak to się zaczęło i skąd ta Twoja chęć do zmian?
Ja chyba lubię nowe wyzwania i jak to się dzisiaj mówi, to łączenie kropek to chyba leżało w mojej naturze od początku. I czasami wbrew logice, a szczególnie ku zdziwieniu różnych osób, które wokół mnie były, miałam skłonność do porzucania jakiejś roli, jakiegoś zadania, które wykonywałam i przerzucania się do czegoś, co z pozoru było kompletnie inne. A z czasem okazało się, że te kropki się łączą i że te wcześniejsze doświadczenia dają mi właśnie dużo ciekawych insightów i takich innych punktów widzenia i pozwalają na kreowanie czegoś nowego. Rzeczywiście po wielu latach postanowiłam zostać startuperką.
To bardzo ciekawe, ale jeszcze nawiążę do tej Twojej chęci porzucania czegoś gotowego, już rozwiniętego na rzecz nowych rzeczy, bo to od razu przypomina mi o rozmowie z Sandrą Bichl w jednym z podcastów, kiedy rozmawiałyśmy o konceptach kariery i takich wyborach karierowych i okazuje się, że są takie cztery koncepty kariery i to, o czym Ty opowiadasz, pasuje bardzo do takiego konceptu, który nazywa się transitory. To jest taki koncept kariery, w który wchodzą ludzie właśnie gotowi na takie nieprzewidywalne zmiany, czyli nie zależy im tak bardzo aż na takim linearnym pięciu się albo bardzo dużej ekspertyzie w jednej dziedzinie, tylko mają taką gotowość porzucania właśnie już zbudowanego jakiegoś swojego dorobku na rzecz wchodzenia w coś zupełnie, zupełnie nowego od początku. Więc jak o tym powiedziałaś, to bardzo mi się skojarzyło z tym konceptem. Myślisz, że ma to sens?
Nie wiedziałam, że to się tak nazywa, bardzo ładnie to opisałaś. Ja czasami nawet myślałam, że coś ze mną jest nie tak, że mnie te rzeczy, które stworzyłam, nudzą i szukam jakichś nowych wyzwań. Ale właśnie to chyba jest o tym, że jak już coś jest gotowe i tak zaczyna się łatwo piąć do przodu, to myślę, że trzeba poszukać jakiegoś nowego miejsca i zacząć coś robić od początku. I to chyba mnie tak właśnie mobilizowało do przejścia do jakiejś innej dziedziny i właśnie z pozoru kompletnie innej, a na koniec bardzo wykorzystującej te wcześniejsze doświadczenia, punkty widzenia.
Bo przecież to nasze doświadczenie ono nie znika, tylko gdzieś się w nas kumuluje i jest. No i w tym też słyszę taką w tobie kreatorkę i zdobywczynię nowych doświadczeń przy okazji. No Kasia, a teraz jesteś startuperką. Skąd ten pomysł w ogóle na startup?
No tu chyba muszę sięgnąć do mojego wcześniejszego doświadczenia, którym było założenie sieci przedsiębiorczych kobiet, społeczności kobiet, które chciały zakładać własne przedsięwzięcia biznesowe. To był zresztą taki insight. Jak powstała sieć przedsiębiorczych kobiet, to jeszcze nie bardzo wiedziałam, czym ona się będzie zajmować, ale dość szybko doszło do mnie bardzo wiele głosów kobiet, które mówiły, ja bym chciała mieć własną firmę, ja mam marzenie, ale nie wiem, jak się za to zabrać i też nie dostaję wsparcia od najbliższych, a wręcz przeciwnie, wszyscy mi mówią, nie rób tego, nie porzucaj bezpiecznej pracy, na pewno ci to nie wyjdzie. W ten sposób powstał program Biznes w kobiecych rękach, program akceleracyjny, oparty w dużym stopniu na mentoringu biznesowym, na szkoleniach, na networkingu. No i zobaczyłam, że nastąpiła eksplozja różnych biznesów kobiecych. Powstało tam wiele, wiele, wiele firm. Myślę, że przeszło 400. Ten program zresztą trwa do dzisiaj. I pomyślałam sobie, że to jest jakieś bardzo ciekawe zadanie, móc tworzyć własną rzeczywistość biznesową, tworzyć własne firmy. Potem był jeszcze krok dalej. Ewolucją tego pomysłu o wspieraniu w biznesach kobiecych było założenie sieci Anielic Biznesu, a potem funduszu Venture Capital właśnie z takim pomysłem, żeby wspierać te biznesy kobiece, bo pewnie to wiesz, ale istnieje jakaś taka duża niesprawiedliwość, czy jakaś taka statystyka bardzo niekorzystna kobietom, że jeśli firmy chcą się rozwijać i skalować, to potrzebują kapitału z zewnątrz, kapitału od funduszy, kapitału od aniołów biznesu. I w tym morzu pieniędzy, który jest przekierowany do różnych przedsięwzięć biznesowych, zaledwie 2 czy 3% kapitału trafia do tak zwanych female founders, czyli do kobiet. I analizując to zjawisko, zobaczyłam, że jest tam coś w rodzaju unconscious bias, ale nawet chyba zaryzykuję stwierdzenie, że to jest conscious bias, czyli że jest to coś w rodzaju takiego zjawiska, że mężczyźni, którzy w większości są właśnie w funduszach czy są aniołami biznesu, chcą wspierać męskie przedsięwzięcia i trochę bagatelizują te kobiece pomysły na biznes. Mm-hmm. To był pomysł, żeby założyć właśnie taki fundusz, który z uwagą patrzy na te przedsięwzięcia kobiece, ale też zachęca kobiety do inwestowania. Potem miałam jeszcze kolejne doświadczenie zawodowe. Zostałam zaproszona przez Komisję Europejską, żeby być jurorką w takim bardzo prestiżowym projekcie akceleracyjnym EIC Accelerator, w którym Europa chce wyszukać najbardziej ambitne, skalowalne, technologiczne, bardzo technologiczne projekty i dać im szansę rozwinąć się, żeby stały się takimi europejskimi jednorożcami. I tam już będąc jurorką, oglądam bardzo wiele różnych ciekawych, ambitnych projektów z całej Europy. Ja się specjalizuję w projektach dotyczących medycyny, technologii medycznych, life sciences i zobaczyłam, że po drugiej stronie ekranu albo tych spotkań pitchingowych stoi bardzo wielu bardzo dojrzałych funderów, którzy realizują swoje misje z ciekawymi zespołami i chcą przynosić różne wynalazki na rynek, często chcą uzdrawiać ludzi, bo taka jest specyfika tych projektów medycznych, ratować życie. I wtedy sobie pomyślałam, że to jest takie miejsce na rynku, w którym jeszcze mnie nie było i bardzo mnie kusi, żeby stanąć po drugiej stronie i właśnie też stworzyć coś własnego. A ponieważ w międzyczasie jeszcze miałam okazję pracować w różnych projektach medycznych, w firmach farmaceutycznych, to pomyślałam sobie, że połączenie tego obszaru kobiecego i medycznego jest taką niezagospodarowaną działką i tak zrodził się pomysł na Sophia Health.
Super, zaraz dopytam Cię więcej o Sophia Health, ale jeszcze tutaj wiele wątków mnie zainteresowało. Po pierwsze powiedziałaś, że coraz więcej dojrzałych osób jest startuperami, no bo taka pierwsza myśl, przynajmniej mój wiesz, mózg mi podpowiada, startuper, od razu widzę jakiegoś faktycznie częściej młodego mężczyznę, wiesz, z głową pełną pomysłów i gdzieś to jest taki chyba znowu bias, który się pojawia w głowie. Chociaż jestem w środowisku kobiecym bardzo dużo i też słyszę o kobietach startuperkach i znam mnóstwo fajnych też kobiet, które gdzieś założyły swoje startupy, ale jednak kojarzy się to z bardzo młodymi osobami. A ty mówisz, że jest właśnie dużo dojrzałych osób. Co je przyciąga i jak myślisz, dlaczego właśnie one mogą osiągać sukces w startupach?
To może najpierw jeszcze powiedzmy o tych młodych osobach. Jest tam dużo młodych osób, dlatego że założenie startupu kojarzy się z ogromnym ryzykiem. Zaczyna się od niczego, trzeba zdobyć kapitał, więc dużo się ryzykuje. Więc rzeczywiście dużo młodych osób, takich właśnie ambitnych, jeszcze nie bardzo wiedzących, co ze sobą zrobić, myśli o tym, że zaczyna swoje życie zawodowe od własnego biznesu. Natomiast statystyki pokazują, że przeciętny wiek startupera w Stanach Zjednoczonych, bo nie znam danych z Polski, to jest 42 lata, więc rzeczywiście nie młoda osoba. I myślę sobie, że im się jest starszym, to tym więcej doświadczeń życiowych się już zakumulowało. Z wielu stron się na rynek i na swoje życie i na świat patrzyło. I te wcześniejsze doświadczenia mogą być bardzo pomocne w rozwijaniu nowego przedsięwzięcia. Więc myślę sobie, że to właśnie trochę jest dlatego, że osoby dojrzałe się świetnie do tych startupów też nadają. Oczywiście, że wiele ryzykują, bo często prowadzenie własnego przedsięwzięcia wymaga dużej mobilizacji, ale też takiej wielozadaniowości, którą osoba po wielu latach doświadczeń zawodowych niekoniecznie chce się podjąć, bo jest przyzwyczajona do pracy w pewnym komforcie, w pewnym luksusie, możliwości delegowania zadań na różne osoby. No jak się rozkręca coś nowego, to z całą pewnością nie ma się bardzo dużego zespołu, chyba że się szybko pozyskało kapitał na to. No i trzeba być przyzwyczajonym do takiej wielozadaniowości i rozwijania różnych funkcji w tym projekcie, który się tworzy. Mhm,
tak. Duża dynamika na pewno pracy. Trzeba faktycznie, tak jak mówisz, być wszystkim w swojej firmie, szczególnie na początku, bo tak, nie ma jeszcze pewnie środków na pomoc, jest dużo takiego na pewno zapału, ale wyobrażam sobie też, że potrzeba chyba ludzi wokoło, bo myślę, że tam są ciągle wzloty i upadki, tak? Wyobrażam sobie na przykład ogromne radości związane z pozyskaniem kapitału, a później ogromne załamanie czy smutki z tym, że na przykład coś nie wyszło, więc to jest chyba taka trochę sinusoida emocjonalna.
No z całą pewnością tak, jest jeszcze ważny aspekt tego dopracowywania modelu biznesowego, bo startup to jest właśnie przedsięwzięcie, które jeszcze nie ma sprawdzonego i funkcjonującego modelu biznesowego, tylko go właśnie szuka. I właśnie to w języku startupowym mówi się pivotowaniem, to jest właśnie takie nakierowywanie i zmiana konceptu, bo może to nie działa, to może trzeba zrobić coś innego, może nie ta grupa odbiorców, może nie dokładnie taki produkt, może inny model, może inna cena, może inna strategia wejścia na rynek i to też wymaga takiej czujności i takiej uważności, ale też nie poddawania się, trzeba ambitnie iść do przodu i nie załamywać się niepowodzeniami, które oczywiście w takich startupach często przychodzą. Oczywiście trzeba tworzyć zespół i to dobierając najlepszych możliwie ludzi. Trzeba sobie dobierać mentorów, osoby, które mogą pomóc. Trzeba budować sojusze, szukać pomocy, ale przede wszystkim testować, chodzić, rozmawiać, sprawdzać, na ile ten produkt jest dostosowany do rynku i ile go potrzebuje. A czasami ten produkt wyprzedza potrzebę rynkową, więc też trzeba być gotowym, żeby cierpliwie właśnie dochodzić do tego miejsca, kiedy produkt zaskoczy.
Super, że o tym mówisz. W ogóle myślę sobie, że jakiś czas temu, pamiętam jak przeglądałam jakieś badania, chyba Deloitte'a, na temat pierwszych kroków na rynku pracy. Deloitte co jakiś czas właśnie robi takie cykliczne badania dotyczące młodego pokolenia. To jeszcze parę lat temu pamiętam, że był taki bardzo duży boom na to, że większość młodych ludzi chciało być startuperami, a później już trochę mniej. Wydaje mi się, że może to być związane z tym, że to jest jednak ogromny wysiłek i że jednak czasami praca na przykład w korporacji, bo to było też takie zestawienie praca w korporacji versus własny startup, no że tutaj trzeba ogromnej odpowiedzialności i myślę, że takiej gotowości na nieprzewidziane, więc też chyba albo trzeba mieć niezwykle dużo entuzjazmu, albo trzeba być może osobą taką jak ty, która właśnie jest gotowa zaczynać od nowa i też nie zraża się przeciwnościami.
Myślę, że jestem daleka od wartościowania, czy lepiej jest być startuperem, czy pracować w korporacji. Myślę, że nie ma na to jednej odpowiedzi i odpowiedź brzmi, to zależy. Jedno i drugie miejsce pracy ma wiele bardzo plusów i minusów. Myślę, że ta moda na startupy wynikała przed kilku laty, wynikała z tego, że to było stosunkowo nowe zjawisko i właśnie rynek widział startuperów, którzy odnieśli sukces i zazdrościł im tego, nie widząc ogromnej ilości startuperów, którzy nie odnieśli sukcesu tak. I z pokorą szukają pracy w firmach, w korporacjach, bo im na przykład nie wyszło. Czas zweryfikować te poglądy i pokazał, że praca startupera bywa bardzo trudna właśnie w związku z tym, że startup nie odnosi sukcesu i trzeba poszukać jakiegoś nowego pomysłu na siebie, więc może stąd spadła moda na startup.
Tak, ja też nie miałam na myśli wartościowania, tylko właśnie to, że większy był ten boom, taka chęć i częściej się to pojawiało, no bo oczywiście trzeba dobrać odpowiednią pracę też do swoich preferencji. Wiedziałaś, Kasia, że no właśnie w tym świecie startupowym i w tym świecie finansowania też startupów, pomysłów jest bardzo mało osób, które decydują się inwestować w biznesy kobiece. Ty jednak zdecydowałaś się no właśnie zainwestować sama, wystartować i założyłaś startup, który jest femtechem. Powiedz, co to jest femtech, no i co robi Sophia Health?
Dziękuję za to pytanie. Femtech to startup z kategorii medtech, czyli biznesów ku technologii medycznych, ale ten przyrostek fem, pochodzący od słowa feminine, oznacza, że jest to związane ze zdrowiem kobiecym. I teraz myślę sobie, że po pierwsze taki mam pomysł, żeby, może powiem teraz, czym jest Sophia Health. Jest to właśnie femtech z obszaru zdrowia kobiecego w modelu B2B, który pomaga korporacjom zadbać o zdrowie kobiece. I mówiąc o zdrowie kobiece, mam na myśli to wszystko, co jest związane z naszymi hormonami, płodnością, seksualnością, co nas różni od mężczyzn. Fizjologia kobieca jest inna i sprawia, że kobiety cierpią na różne wyzwania zdrowia kobiecego. Czasami są to właśnie normalne prawidłowości zdrowotne, a czasami są to nieprawidłowości i choroby, a ponieważ one często są w obszarze tabu, no to są nieidentyfikowane przez kobiety. Kobiety nie znajdują dobrej porady medycznej, borykają się z różnymi wyzwaniami, bólem. Te choroby to jest zespół policystycznych jajników, endometrioza, a te prawidłowości zdrowotne to są menstruacja obfita, bolesne miesiączki czy dolegliwości menopauzy na przykład. I tak jak powiedziałam, wiele z tych chorób jest późno odkrywanych i wiele kobiet się boryka jeszcze z dodatkowymi kłopotami typu zaburzeń zdrowia psychicznego, zaburzeń płodności, rakiem, więc to są niebagatelne problemy. I teraz okazuje się, że jest taki związek z pracodawcami, ponieważ w obecnym czasie pracodawcy borykają się z wyzwaniem rekrutacji i retencji talentów, w tym kobiecych talentów, też dlatego, że świat ewoluował, ale też, że właściwie nie ma w Polsce bezrobocia. Mamy najniższe w historii, najniższe w Europie bezrobocie, co znaczy, że na rynku jest stosunkowo mało wolnych osób do zagospodarowania. A z drugiej strony na rynek wchodzi pokolenie Z, które jest już inne od wcześniejszych pokoleń, dość wymagające, dość krytycznie patrzące na swoje role w firmach i pracodawcy poszukują nowoczesnych benefitów, żeby tych nowych pracowników przyciągnąć i utrzymać w firmach. I to, co sprawdzało się dotychczas, niekoniecznie sprawdza się teraz. I wydaje mi się, że właśnie zaoferowanie firmom możliwości zadbania o zdrowie kobiece jako benefit pracowniczy, jestem przekonana, że jest atrakcyjnym benefitem właśnie dla tych kobiet. Jest jeszcze trzecia perspektywa. Żyjemy w czasach różnorodności, równowagi płci i właśnie firmy niedługo będą zobowiązane do tego, żeby się z tego tłumaczyć, żeby raportować, co robią w tym polu. I to jest jeszcze trzeci argument, który powoduje, że uważam, że Sophia Health ma sens. Więc tym właśnie jest Sophia Health.
No to rozumiem, że tutaj też rozwijasz. Czy masz co-founderów swojego startupu?
Tak, tak, oczywiście. Sofia Health tworzy z dr Moniką Łukasiewicz, to jest lekarka, ginekolożka, endokrynolożka, specjalistka od leczenia płodności i menopauzy. Wspaniała osoba z ogromną wiedzą medyczną, którą zdobyła w ciągu 20 lat pracy z pacjentkami w gabinecie. Wnosi wspaniałą ekspertyzę medyczną, wie, z jakimi problemami borykają się kobiety i umie im pomóc. Stąd właśnie mamy dobrze zmapowane i zidentyfikowane te obszary, w których kobiety potrzebują wsparcia w zakresie właśnie swojego zdrowia. Oprócz tego mam różnych współpracowników, sojuszników, przyjaciół, którzy pomagają nam rozwijać Sofię. Także z nadzieją i z radością patrzę w przyszłość.
Czyli nowe dziecko do zaopiekowania, tak jak powiedziałaś na początku, weszłaś w nowy obszar i go rozwijasz. Wiesz co, to rzeczywiście zauważyłam, że w momencie, kiedy kobiety wchodzą do tego świata startupowego, wiele z nich tak naprawdę zajmuje się takimi tematami, które je bolą, które są związane właśnie z ich zdrowiem, bo nie mogły często liczyć na to, że będzie ktoś wcześniej, kto zaopiekuje jakieś potrzeby typowo kobiece. No i to też pokazuje, jak bardzo potrzebne są inicjatywy, jak bardzo ważne jest, żeby kobiety były dopuszczane do głosu i mogły realizować swoje pomysły, bo chociażby przychodzi mi do głowy taki startup, to już pewnie nie jest startup, ale Pelvifly, który Ula Herman założyła, tak, który dotyczył właśnie ćwiczenia mięśni na miednicy i tam też przecież to opierało się i o aplikacje i to też było, zaczęło się od tego, prawda? Czy kojarzę też lata temu, pamiętam, że byłam na jakimś spotkaniu, gdzie były prezentacje osób chcących pozyskać fundusze i pamiętam dziewczyny chyba z tej Glow, przepraszam, rękawiczka. Tak, i zaczęło się też od takiej potrzeby demakijażu i tego, żeby nie robić tak dużo odpadów związanych z tym, że korzystamy z płatków kosmetycznych i one potem cały czas są w jakichś ogromnych ilościach wyrzucane do kosza. Wiem, że do dzisiaj trwają, więc można je w Douglasie znaleźć w różnych rzeczach, więc dużo takich rzeczywiście tematów poświęconych rzeczywiście zdrowiu kobiet. Ty też to obserwujesz, że tak jak patrzyłaś na przedsiębiorczynię w sieci przedsiębiorczych kobiet, czy tak jak obserwowałaś w funduszu właśnie, że dużo takich biznesów się pojawiało?
Tak, dotknęłaś bardzo interesującego tematu. Rzeczywiście, szczególnie w tym obszarze femtechów, pojawiają się biznesy właśnie tworzone przez kobiety, no bo to kobiety znają swoje potrzeby, także potrzeby zdrowotne. I tu warto przytoczyć kilka statystyk. Jest zresztą taka książka Niewidzialne kobiety, która jest pełna różnych przykładów, która w sposób bardzo taki naukowy i statystyczny udowadnia, jak bardzo problemy dotyczące zdrowia kobiet były negowane przez rynek, no z racji tego, że medycyna, sposób w jaki kształci się studentów na uczelniach, to jest takie, że domyślnym przykładem człowieka jest mężczyzna i mało czasu się poświęca na wytłumaczenie specyfiki, a narządy kobiet nie zawsze są takie same, czy funkcjonują trochę inaczej niż męskie. I tutaj, żeby przytoczyć kilka danych, 70% osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi to kobiety, ale 80% badań nad bólem jest prowadzonych na mężczyznach. Kobiety statystycznie aż 4 razy częściej chorują na choroby autoimmunologiczne. Endometrioza dotyka co 8 kobiety, aż 15% kobiet, ale w co drugim przypadku mija aż 10 lat, zanim zostanie właściwie zdiagnozowana. I także jeszcze, że badania nad chorobami, które dotyczą tylko kobiet, są zaniedbywane i rzadko finansowane. Aż 5 razy więcej badań prowadzi się nad zaburzeniami erekcji, problem męski, niż nad zespołem napięcia przedmiesiączkowego, przy czym te zaburzenia erekcji statystycznie dotyczą znacznie mniejszej grupy kobiet, mężczyzn. Niż zaburzenia miesiączkowe dotyczą bardzo dużej grupy kobiet. Są też choroby, które właśnie specyficznie dotyczą tylko kobiet, albo też kobiety częściej cierpią na różne zaburzenia bólowe. No i to jest obszar taki niedofinansowany, no bo mężczyźni nie wiedzą, że ich to dotyczy, więc nie chcą działać w tym obszarze. I teraz kobiety, widząc te własne problemy, próbują je rozwiązać i szukają finansowania w tym obszarze. Więc myślę sobie, że taki boom na femtechy i prognozowany bardzo szybki i dynamiczny wzrost i pojawienie się nowych firm, przedsięwzięć i startupów w tym obszarze jest też nadzieją dla kobiet na rozwiązanie ich problemów zdrowotnych, dotychczas nierozwiązanych albo słabo rozwiązanych. I też dlatego mnie ten temat bardzo, bardzo interesuje, bo myślę, że to jest na koniec też bardzo takie społecznie pożyteczne i medycznie pożyteczne i pomoże rozwiązać różne problemy zdrowia kobiecego, dotychczas niezaadresowane, nierozwiązane.
W ogóle polecamy tę książkę Niewidzialne kobiety Karoliny Criado-Perez, bo ona jest naprawdę szokująca, jak faktycznie ten świat mocno jest nadal skrojony pod mężczyzn i też dane opisują świat bardzo męski, prawda?
Jest jeszcze jeden przykład, który chciałabym przytoczyć. mianowicie do niedawna nie różnicowano w ogóle płci osób, które rekrutowano do badań klinicznych. Większość osób, które uczestniczyły w badaniach klinicznych, czasami 80%, 70% czy 90% to byli mężczyźni. W związku z tym nie testowano na kobietach leków i teraz konsekwencja jest taka, że najczęstszym działaniem niepożądanym właśnie u kobiet, że leki nie działają, no bo nie zostały przetestowane, bo wymagają innych dawek, innych schematów podawania. Teraz to się zaczyna już powoli zmienić, ale...
Tak, ja wiesz co, powiem ci, że jak czytałam tę książkę, to też mnie to zszokowało, bo okazuje się, że z perspektywy, no chociażby pewnie badań i różnych rzeczy, o których pisze właśnie Criado Perez w swojej książce, no my z tym naszym układem hormonalnym, z tym, że jednak ten cykl się zmienia i hormony w różnym okresie miesiąca różne są, w różnym natężeniu, to to powoduje, że jesteśmy trochę niewygodne do tych badań, no bo w różnych momentach naszego cyklu miesiączkowego, no po prostu różnie to wychodzi, ale to też pokazuje, że w drugą stronę faktycznie korzystanie z pewnych leków, czy właśnie w różnym momencie podawane, one mogą zupełnie na nas inaczej zadziałać. I to jest smutne i wiele smutnych konstatacji jest w tej książce, no ale na szczęście mam nadzieję, że wiele się zmienia, między innymi dzięki takim inicjatywom jak twoja, Kasiu.
Tak, te wahania hormonalne to jest bardzo ważny temat i dlatego Sofia Health podejmuje swoje działania w trzech krokach. Pierwszy krok to są działania edukacyjne dla pracowników, finansowane przez pracodawców. To są takie wykłady na temat zdrowia. Zdrowia kobiecego, ale też zdrowia męskiego, dlatego że Sofia Health w duchu inkluzywności nie pomija mężczyzn i ich problemów zdrowotnych. Poza tym wydaje nam się, że to jest też ważne, żeby mężczyźni słyszeli o tych wyzwaniach zdrowia kobiecego, bo dotyczą ich żon, partnerek, córek, matek i koleżanek z pracy. I odwrotnie, żeby kobiety też słyszały o wyzwaniach zdrowia męskiego, ponieważ to kobiety, jak pokazują badania i statystyki, dbają o zdrowie rodziny, dzieci, mężów, dbają o to, żeby przypominać mężczyznom o badaniach profilaktycznych, są odpowiedzialne za zdrowie całej rodziny. Dlatego pierwszy krok to jest edukacja w formie webinarów. Sofia Health jest na rynku już od kilku miesięcy, pozyskała już kilku klientów, już około 3000 osób zetknęło się z webinarami o zdrowiu Sofia Health i mamy bardzo, bardzo pozytywny feedback, zarówno od uczestników, którzy mówią, to jest super praktyczna wiedza, właśnie tego mi było potrzeba, ale też od pracodawców, którzy mówią, bardzo pozytywnie zostały ocenione te webinary, co możemy zrobić więcej, co możecie nam dalej zaproponować. Potem jest drugi krok, ta wiedza jest niewystarczająca, potrzebne są pewne automatyzmy i schematy działania. To znaczy nie tylko wystarczy wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby być zdrowym, tylko trzeba zbadać swój stan zdrowia. Trzeba robić badania przesiewowe i takie regularne check-upy. I w tym też pomaga Sofia, upraszczając ten schemat działania, przysyłając do firm pielęgniarki, które mogą pobrać krew w kierunku badań laboratoryjnych, badać znamiona w kierunku raka. I mogą to być zarówno takie coroczne check-upy i badania przesiewowe, jak tylko jakieś punktowe badania w kierunku tylko anemii albo zespołu metabolicznego, który zwiastuje potem cukrzycę. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest bardzo wiele osób, chyba milion osób, które mają cukrzycę, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Jest chyba 2 miliony ludzi, którzy mają nadciśnienie, o tym nie wiedzą. A w ogóle te zaburzenia hormonalne to jest bardzo też taki ciekawy temat i bardzo tabu. Więc dlatego ta wiedza jest taka potrzebna, ale za wiedzą musi pójść też mechanizm sprawdzenia i właśnie sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Niestety w Polsce mamy duży problem z profilaktyką zdrowotną i dlatego myślę, jest duża przestrzeń dla pracodawców, żeby się właśnie zatroszczyli o zdrowie swoich osób. Będzie to wyrazem ich takiej prawdziwej troski o pracowników.
Sama pamiętam, jak kilka lat temu, jeszcze pracując w jednej z organizacji, organizowałam w ramach jakiejś inicjatywy taki program zdrowotny, gdzie to był jakiś tydzień zdrowia, czy dzień zdrowia, już nie pamiętam. W każdym razie tam była taka inicjatywa, że zaprosiliśmy właśnie pielęgniarki, pielęgniarzy, osoby, lekarzy też do firm, do pracy i ludzie mogli zrobić właśnie różnego rodzaju badania. Zmierzyć sobie poziom glukozy, pobrać krew. I pamiętam, jak okazało się, że jeden człowiek wykrył cukrzycę, o której mówisz. To był akurat ten jeden przypadek, o którym wiem. I jak wiele z nas po prostu nie idzie do tego lekarza. Ja wiem, że niby mamy wszystko dostępne dzisiaj i że to jest też tak, że generalnie jak się chce pójść do lekarza, to nie jest taki problem, że nie możemy tam trafić. No oczywiście czasami trzeba to zrobić prywatnie, ale bardziej chcę, to co mi przyszło do głowy, jak mówiłaś, że to jest też takie wyjście naprzeciw kobietom, które zwykle właśnie dbają o wszystkich, tylko nie o siebie. I wszystkich wyślą do lekarza, jeżeli chodzi o dziecko, to staną na głowie, żeby gdzieś pobiec, ale czasami na swoje badania brakuje im po prostu czasu i gdzieś w tych obowiązkach się gubią, więc myślę, że to też jest takie wyjście naprzeciw po prostu kobiecym potrzebom.
Tak, tak. I też czerpiąc z moich doświadczeń wynikających z tworzenia społeczności kobiecej, myślę sobie, że właśnie tu też jest bardzo przydatne, żeby wokół tych tematów zdrowotnych pojawiła się taka społeczność kobieca i solidarność kobieca. To znaczy, żeby zaistniały pewne mechanizmy utrzymywania dobrych nawyków. No bo dbanie o zdrowie jest ciężkim zadaniem. Trzeba po prostu z dużą konsekwencją pewne rzeczy robić albo czegoś nie robić, czyli na przykład oddawać się aktywności fizycznej, ćwiczyć, biegać, albo na przykład nie jeść za dużo, albo nie jeść słodyczy, albo nie obiadać się po godzinach. I to jest trudne zadanie, wymaga dyscypliny i bycie w pewnej społeczności, w szczególności społeczności kobiecej, czyli z koleżankami z pracy, z którymi można o tym porozmawiać, na pewno zwiększa skuteczność takich działań. Więc myślę sobie, że to też podpowiadamy pracodawcom, że teraz bardzo wiele firm tworzy takie społeczności kobiece i szuka tematów dla tych społeczności. Myślę sobie, że nowoczesne firmy właśnie wykorzystują te tematy zdrowotne, żeby zagospodarować temat tych networków kobiecych. I to się bardzo w firmach podoba. Czyli właśnie dokładnie tak jak wiesz, spotkanie z lekarzem, spotkanie z pielęgniarką, rozmowa na temat wyzwań. I są takie tematy, które jeszcze wciąż są bardzo, bardzo tabu w Polsce. Jednym z nich jest na przykład menopauza. Temat, który docelowo dotyczy co drugiej osoby na rynku, także na rynku pracy, który jest nieuchronny i przez który trzeba przejść. Natomiast jest ogromna nieświadomość właśnie problemów zdrowotnych i tego, co trzeba zrobić w czasie menopauzy. I dlatego myślę, że to też jest ogromna przestrzeń do edukacji, do zagospodarowania przez pracodawców. Też dlatego, że badania amerykańskie pokazują, że wiele kobiet, znaczy to wiemy, około 70% dotkliwie przechodzi ten czas menopauzy, natomiast 20% kobiet, które są w czasie menopauzy, rozważają porzucenie pracy, to są dane właśnie ze Stanów, ponieważ się tak źle czują. No i teraz jeśli pracodawcy zrozumieją te ich wyzwania i może wyjdą im naprzeciw, uelastycznią godziny pracy, będą pełni zrozumienia dla tego dyskomfortu zdrowotnego, to zyskają sobie lojalność i właśnie stabilność tych kobiet, które nie porzucą pracy, tylko zostaną. A jak już przejdą przez ten czas menopauzy, to będą bardzo wartościowymi pracownicami, już pozbawionymi tych wahań emocjonalnych, ale doświadczonymi, umiejącymi zarządzać zespołami, czyli bardzo cennymi pracownicami dla firmy. Tym też się zajmujemy i o tym też próbujemy z pracodawcami rozmawiać. Zachęcając ich do wdrażania różnych programów wsparcia dla kobiet w czasie menopauzy, widząc, że takie programy się pojawiają w Anglii czy w Stanach, natomiast w Polsce, tak jak powiedziałam, to wciąż jest jeszcze temat tabu, ale to się zmieni.
Tak, też coraz więcej o tym słyszę w takim, nie wiem czy to dobrze, pozytywnym kontekście, w takim właśnie, żeby przełamywać te stereotypy związane z menopauzą, żeby w ogóle przestał to być temat tabu, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać, że właśnie coraz bardziej docenia się, chociażby też ze względu na brak talentu na rynku, kobiety w dojrzałym wieku, które już z jednej strony są, nie mają małych dzieci, które mogą naprawdę podzielić się swoim bardzo cennym doświadczeniem, które zdobyły i nie mają już takich wyzwań jak właśnie chociażby choroby małych dzieci, no ale czasami właśnie z tego powodu, że przechodzą przez ten okres menopauzy, no i to złe samopoczucie jest dotkliwe, no to właśnie tak jak powiedziałaś, albo się same wycofują, albo z jakiegoś powodu, no jest to dla nich ogromnie duże wyzwanie, żeby podołać tym wahaniom hormonalnym. Ja nie wiem, czy jest coś, co akurat mężczyźni są w stanie zrozumieć w tym aspekcie, ale ja nawet sama pamiętam swoje doświadczenia, kiedy no, jestem posiadaczką choroby Hashimoto, czyli autoimmunologicznej, i w momencie, kiedy ją diagnozowałam, to jak ja się czułam okropnie, w ogóle nie wiedząc o co chodzi, myślałam, że jestem może niewyspana, czyli jakieś takie dziwne, takie niby nic ci nie dolega, jednak ciągle jest coś nie tak, czyli właśnie albo byłam senna, albo byłam potwornie zmęczona i sen nie pomagał wtedy. I to też mi pokazuje, że jak niezwykle ważne są te hormony i ta gospodarka hormonalna, jak w sytuacji braku równowagi my naprawdę odczuwamy to na całym naszym ciele, a to wpływa na całe nasze życie. Bo dopiero po uregulowaniu tych hormonów, po zdobyciu diagnozy, po właśnie jakiejś suplementacji lekami, no to ja wróciłam do życia. A pamiętam, że na przykład miałam przez długi czas też taki moment braku kortyzolu, który był u mnie za niski, że rano, kiedy wstawałam, mój kortyzol wynosił tyle, co innych, kiedy idą spać. Więc to, jak ja się czułam strasznie, kiedy wchodziłam do windy, jedyne o czym marzyłam, to po prostu położyć głowę, jak jechałam sama o ścianę i po prostu przymknąć oczy, bo nieustannie myślałam o tym, że po prostu chcę zasnąć. Więc cieszę się, że robicie też takie ważne rzeczy dla kobiet.
Jeszcze są trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy. Pierwsza jest taka, że temat menopauzy wbrew pozorom wcale nie dotyczy bardzo starszych kobiet. Menopauza, już nie chcę tutaj robić wykładów medycznych, ale to jest coś, co zaczyna się, zwykło się uważać w wieku lat 50 czy 48. ale właściwie widać teraz, że coraz wcześniej ta menopauza kobiety dopada. W związku z tym trzeba się nią zainteresować naprawdę wcześniej, mając lat 40 albo 38, więc warto podjąć edukację w tym obszarze dla pań w wieku 35 czy 38 lat. Po drugie, jednak uważam, że jest stosunkowo mało specjalistów na rynku, endokrynologów wyspecjalizowanych w tej tematyce zdrowia kobiecego. W związku z tym to przyprowadzenie specjalistów do firmy ma głęboki sens. Chodzi o to, żeby wyedukować kobiety, żeby one były mądrymi interlokutorkami lekarzy, jak do nich wreszcie trafią. A po trzecie, żeby nie zostawić słuchaczy z wrażeniem, że tematy zdrowia kobiecego to jest menopauza i to jest druga połowa życia kobiecego, to też chciałabym powiedzieć o płodności. Jest też taki fakt medyczny, że coraz więcej kobiet przekłada macierzyństwo na później i boryka się z problemami niepłodności, no bo już jest za późno na to, żeby w sposób naturalny zachodzić w ciążę. Inspiracje z zachodu pokazują, że nawet 50-latki rodzą dzieci, ale robią to przy mocy in vitro albo przy mocy zamrożonych jajeczek. W związku z tym też odpowiedzialnością pracodawcy jest właśnie edukacja w tym obszarze. Jest takie badanie rezerwy jajnikowej, które można zrobić młodym kobietom, które pozwala zobaczyć, kiedy zamknie się ich okno płodności. I o tym też rozmawiamy z pracodawcami, mówiąc im, żeby podjęli edukację w tym obszarze. Czyli zdrowie kobiety to jest zdrowie od nastolatek do dojrzałych kobiet. I też zresztą wydaje nam się, że ciekawym tematem jest edukacja w obszarze zdrowia córek dla matek i dla ojców.
Ale powiedziałaś, Kasia, taką jedną ważną rzecz i tutaj też ostatnio dużo o tym rozmawiałam, powiedziałaś coś takiego, że odpowiedzialnością pracodawcy to jest. No i teraz pytanie, bo wiele pracodawców myśli, to wcale nie jest moja odpowiedzialność, żeby dbać o czyjeś zdrowie. Moją odpowiedzialnością jest, nie wiem, zapewnić bezpieczne miejsce pracy w miejscu pracy, a niekoniecznie właśnie dbać o to, czy ktoś się bada i leczy. To samo słyszę w tematach czasami obszaru diversity inclusion, którym się zajmuję, kiedy ja nakłaniam, że warto edukować ludzi w zakresie chociażby świadomości o nieuświadomionych uprzedzeniach, różnych, absolutnie różnych tematach i słyszę, czy my naprawdę musimy to robić? Jak ktoś będzie chciał wiedzieć, to sobie pójdzie do internetu. I są też takie głosy. A ty mówisz, że to jest odpowiedzialność pracodawców. Jak to widzisz?
Podoba mi się, że zadałaś to pytanie, bo rzeczywiście można się powiedzieć, odpowiedzialność pracodawców kończy się na tym, że zabezpieczają miejsce pracy. Ale skoro oni się borykają z problemem rekrutacji, retencji pracowników i trudno im jest przyciągnąć talenty, jest duża konkurencja na rynku pracy i firmy z konkurencyjnej branży także starają się pozyskać tych pracowników, to wytwarza się pomiędzy nimi jakiś rodzaj rywalizacji i wygra ten, co zaoferuje więcej i lepiej się zatroszczy pracowników. Przedstawiciele, szczególnie tego młodego pokolenia Z, są bardzo wrażliwi i wymagający i oczekują takich specjalnych benefitów. I coś, co wydawało się być standardem albo właśnie taką wyższą troską o pracowników, na przykład karty umożliwiające korzystanie z siłowni i z basenów albo serwowanie pracownikom owoców wybrany dzień tygodnia, nie wydaje się być jakimś bardzo atrakcyjnym benefitem dla pracowników. Jest niewystarczające, oni szukają czegoś więcej. I szczególnie właśnie szukają lojalnych pracodawców, którzy o nich zadbają. Więc myślę, że odpowiedź jest taka, że to pracownicy dyktują nowe warunki i te oczekiwania są nie tylko w obszarze finansowym, ale także pozafinansowym. Chcą pracować w firmach życzliwych, które stworzą im bezpieczne miejsce pracy, a to zdrowie jest obszarem do zagospodarowania, ponieważ jest niezagospodarowane wskutek tej nie najlepszej profilaktyki, z którą mamy do czynienia w Polsce.
No to myślę, że... Wiesz, co mnie przekonuje, no bo wiem też o tym, że to jest, znaczy krótkoterminowo wydaje się, że to jest jakiś koszt, krótkoterminowo wydaje się, że to może jest nieopłacalne, ale jednak faktycznie popatrzymy długoterminowo, jeżeli powiążemy i połączymy kropki, chociażby te właśnie koszty rekrutacji z tym, że jeżeli zadbamy i zainwestujemy na przykład w bezpieczne miejsce pracy pod kątem psychological safety, czyli takiego bezpieczeństwa psychologicznego, to też mamy mniej zwolnień L4, mniej depresji, tylko nie zawsze wszyscy to łączą. Kiedyś też słyszałam taki komentarz, że no ale przecież mamy budżet na rekrutację, to po co mamy to robić? Więc to już jest naprawdę taki już przejaw takiej naprawdę krótkowzroczności i niełączenia kropek.
No dobra, to jeszcze pozostawmy na chwilę tą odpowiedzialność, ale przerzućmy się jeszcze do innej działki, do kasy i biznesu i rentowności. Mianowicie twarde dane, nawet dane z ZUS-u w Polsce pokazują, że kobiety częściej są na zwolnieniu na tak zwanym L4 niż mężczyźni. I ten absentyzm kobiet jest od 20 do 40% wyższy. W Polsce akurat jest około 20%. I oczywiście wynika to z tego, że kobiety są w ciąży i wtedy są na zwolnieniach, ale też z tego, że idą na zwolnienie, kiedy ich dzieci chorują, bo jakoś tak się przyjęło, że jak jest chore dziecko, to matka zostaje z nim w domu, a nie ojciec. To jest też przestrzeń do, uważam, poprawy.
Tak, to zainteresowanie.
Tak, ale nie niewątpliwie te dolegliwości kobiece, te bolesne miesiączki, dotkliwy zespół napięcia przedmiesiączkowego, bolesna endometrioza, czy właśnie wahania zdrowotne i złe samopoczucie w czasie menopauzy, sprawiają, że kobiety też idą wtedy na zwolnienie. Nie zawsze na tym zwolnieniu się przyznają do tego, co im jest, czasami uciekają w jakieś inne zaburzenia, ale de facto są mniej produktywne i nie pracują. Więc jeśli się im pomoże zadbać o ich zdrowie, zaadresować ich problemy, one sięgną po właściwe rozwiązania, na przykład suplementację hormonalną, która może być dla nich ulgą i pomocą w wielu przypadkach, no to wtedy nie będą korzystać z tych zwolnień i będą bardziej produktywne, co się będzie wiązać z mniejszymi kosztami dla pracodawców, więc są też twarde argumenty, że to pracodawcom się po prostu finansowo opłaca.
No tak, to jest jakaś myśl, tylko właśnie trzeba spojrzeć szerzej na to wszystko. Kasia, tak już pod koniec naszej rozmowy jeszcze zapytam Cię o ten, wrócę do pierwszego wątku tych startupów, no cały czas o nim rozmawiamy, tylko w kontekście też zdrowia, ale co jest ważne, żeby osiągnąć sukces w startupach? No, obserwowałaś się mnóstwo pewnie pitchy i różnych właśnie prezentacji i też sama jesteś teraz startuperką. Jak Ci się wydaje, czy jest coś, co obserwujesz, być może jakieś cechy charakteru ludzi, albo co takiego jest ważne, żeby jednak zwiększyć swoje prawdopodobieństwo sukcesu w byciu startuperką?
Po pierwsze, determinacja i upór. Trzeba się nie poddawać, iść do przodu i być przygotowanym na ciężką pracę. Po drugie, umiejętność otoczenia się dobrymi ludźmi, nawet lepszymi od siebie. Im lepszych się ma ludzi wokół siebie, tym bardziej można na nich liczyć i dowieść coś do końca i odnieść sukces. I to jest nie zawsze kwestia rekrutacji i pozyskania kogoś do zespołu, ale takiego budowania aliansów, jakichś partnerstw. A po trzecie, otwartość i ciekawość i taka chęć ciągłego uczenia się. Świat się bardzo zmienia, technologia idzie bardzo do przodu. W startupach, które szukają modelu biznesowego, który pozwala na szybkie skalowanie, niezwykle ważną częścią jest technologia. Ta technologia teraz bardzo idzie do przodu, jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji informatycznej związanej z erupcją sztucznej inteligencji. Wszyscy się ekscytujemy czatem GPT. To niewątpliwie bardzo zrewolucjonizuje rynek, więc właśnie ta otwartość, chęć ciągłego uczenia się i wyszukiwania nowych rozwiązań, także technologicznych, jest niezbędna, żeby utrzymać się na rynku, budować przewagę konkurencyjną i zaistnieć. Ale jest jeszcze czwarta cecha. Nie poddawanie się przeciwnościom. Tak jak powiedziałaś, rozkręcenie startupu jest pasmem sukcesów i porażek i trzeba mieć duży opór i taką wiarę w siebie, żeby się nie załamywać, jak coś nie idzie, bo czasami nie idzie, a potem wyjdzie. Trzeba mieć dużą odporność i elastyczność wobec tego.
Tak, a propos porażek, to ostatni odcinek jest właśnie o porażkach, więc jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to z Olą Woźniak rozmawiamy o tym, że porażki są częścią właśnie sukcesu. Rozmawiamy też o Izraelu, który też jest kolebką startupów, właśnie też dlatego, że ta porażka nie jest traktowana jak coś najgorszego. Także też odsyłam. Bardzo Ci, Kasia, dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście życzę Ci mnóstwo powodzenia z kolejnym Twoim projektem. Jestem przekonana, że będzie sukcesem, tak jak poprzednie Twoje projekty. I jeżeli ktoś by chciał się zainteresować Sofią, to gdzie powinien się zgłosić?
Dziękuję bardzo za te super życzenia. Zapraszam wszystkie osoby, firmy, które chciałyby wdrażać rozwiązania Sofii albo o nich po prostu porozmawiać. Do kontaktu można mnie znaleźć na LinkedInie albo na stronę mysofia.health. Jestem do kontaktu. Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo. A Was zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków czy poprzednich odcinków i też do podzielenia się tym odcinkiem, jeżeli uznacie, że jest interesujący. Dziękuję i cześć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, Malwino. Do widzenia.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.